Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które Jakub dał synowi swemu Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie przy studni, a było to około godziny szóstej. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: daj mi pić. Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do miasta dla zakupienia żywności. Na to rzekła do niego Samarytanka: jakżeż ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, abym dała ci się napić? Żydzi bowiem nie utrzymują stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: o, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest ten, kto ci mówi: daj mi się napić, prosiłabyś go wówczas, a dałby ci wody żywej. Powiedziała do niego kobieta: Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię, z której pił i on sam, i jego synowie, i jego bydło? W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku życiu wiecznemu. Rzekła do niego kobieta: daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać. A on jej odpowiedział: idź, zawołaj swego męża i wróć tutaj. A kobieta odrzekła mu na to: nie mam męża. Rzekł do niej Jezus: dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem pięciu mężów, a ten, którego masz teraz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś zgodnie z prawdą. Rzekła do niego kobieta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Odpowiedział jej Jezus: wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, owszem, już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w duchu i prawdzie. I takich to czcicieli chce mieć Ojciec. Bóg jest duchem. Potrzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w duchu i prawdzie. Rzekła do Niego kobieta: wiem, że przyjdzie Mesjasz zwany Chrystusem, a kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko. Powiedział do niej Jezus: jestem Nim ja, który z Tobą mówię. Na to przyszli Jego uczniowie i dziwili się, że rozmawiał z kobietą, jednakże żaden nie powiedział, czego od niej chcesz lub czemu z nią rozmawiasz. Kobieta zaś zostawiła swój dzban i odeszła do miasta i mówiła tam ludziom: pójdźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział wszystko, co uczyniłam. Czyż on nie jest Mesjaszem? Wyszli więc z miasta i szli do niego. Tymczasem prosili go uczniowie, mówiąc: Rabbi, jedz. On im rzekł: ja mam do jedzenia pokarm, o którym wy nie wiecie. Mówili więc uczniowie jeden do drugiego: czyż mu kto przyniósł coś do jedzenia? Powiedział im Jezus: moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał, i wykonać jego dzieło. Czyż nie mówicie: jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bieleją na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plony na życie wieczne, tak iż siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. Tu bowiem okazuje się prawdziwym powiedzenie: jeden sieje, a drugi zbiera. Ja was wysłałem rządź to, nad czym wyście się nie natrudzili. Inni się natrudzili, a w ich trud wyście weszli. Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w niego wierzyć dzięki słowu kobiety świadczącej: powiedział mi wszystko, co uczyniłam. Kiedy więc Samarytanie przybyli do niego, prosili go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem 2 dni, i o wiele więcej ich uwierzyło na Jego słowo, a do kobiety mówili: wierzymy już nie dzięki Twemu opowiadaniu. Na własne bowiem uszy usłyszeliśmy i jesteśmy przekonani, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata. Oto słowo Pańskie. Kochani, trudno się zaczyna rekolekcje w takich okolicznościach, jakie nam Bóg daje dzisiaj, teraz. Jak w grudniu z ojcem proboszczem Marcinem uzgadnialiśmy termin rekolekcji, sposób ich prowadzenia, układ mszy i nauk. Nikt z nas i pewnie jeszcze wtedy nikt w Europie nie spodziewał się tego, co może się tak wkrótce wydarzyć. I być może trudniej będzie się nam za ten tydzień ucieszyć wiosną na spokojnie. Ale z drugiej strony zobaczmy, kochani, że w tych okolicznościach, jakie nam Bóg daje, te nasze telefoniczne rozmowy, te pożegnania jakieś takie serdeczniejsze się zrobiły. Zupełnie tak, jakby człowiek przez telefon chciał chociaż słowem przytulić rozmówcę, skoro ciałem nie można, skoro ciałem się dzisiaj nie da, bo nie można się tak swobodnie spotkać. I ten Wielki Post jakiś taki uboższy i spokojniejszy, bo nasze gorzkie żale wyszły z kościołów, weszły dzisiaj do naszych domów, wyszły na opuszczone ulice. Tu są dzisiaj nasze gorzkie żale i nasze krzyżowe drogi. Przykrył trochę Bóg ciszą ten Wielki Post, który jeszcze przed nami. I tak jakoś zostajemy, kochani, może bardziej sami ze sobą, bo choćby człowiek chciał, to nie ma gdzie pójść, gdzie się rozerwać, gdzie uśmierzyć może swój stres, zagłuszyć lęk. Nie ma, zamknięte. Serca za to może trochę bardziej otwarte. Jak wczoraj czytałem komunikat mojego arcybiskupa częstochowskiego, Wacława, to też w tym swoim liście napisał takie jedno zdanie, że być może przyjdzie nam na jakiś czas zatęsknić za Eucharystią, za pięknem nabożeństw wielkopostnych, ale żeby ta tęsknota rodziła miłość. Tego życzy. Wziąłem to sobie też do serca, bo rzeczywiście tęsknota może rodzić miłość. I może rzeczywiście, kochani, to, co już wkrótce odzyskamy po obecnym kryzysie, może nam będzie inaczej smakować. Może rzeczy darmowe, które na ten moment są nie do zdobycia, jak spotkania, spacery, wyjazdy, podróże, liturgia, będę umiał bardziej docenić, bo czasem to, co za darmo, nie jest doceniane tak, jakby należało. Kochani, wyjść z domu dzisiaj trudniej. Niektórzy z nas pewnie zatem wychodzą z siebie, ale może jest jeszcze jedna dobra droga na ten Wielki Post, żeby nie tyle wyjść z domu, czy wyjść z siebie, ile w siebie wejść i przyjrzeć się swojemu wnętrzu spokojnie, spokornieć i spowolnić nieco kroki, przyjrzeć się sercu. I tak, kochani, na start naszych rekolekcji dostajemy od Jezusa dzisiaj fascynującą Ewangelię. Bo chcemy tematy naszych rekolekcji budować w oparciu o słowo, jakie Jezus nam daje w Ewangelii swojej. Oczywiście będziemy się trochę odnosić do tego, co dzieje się dookoła w tym czasie, ale ostatecznie trzonem naszych rekolekcyjnych nauk jest Jego słowo, bo to Jego słowo rodzi życie i nas zbawia. I tak sobie myślałem, kochani, jak rozważałem też tę Ewangelię dzisiejszą, że jest ze wszech miar szczególna. Po pierwsze dlatego, że dużo nam powie o naszej wierze, o naszych relacjach między sobą, o odniesieniu do drugiego, o odniesieniu do Jezusa, ale także dlatego szczególna, że to jest Ewangelia, którą dostajemy w pierwszą chyba w historii polskiego kościoła niedzielę, gdzie kościoły są puste w większości. W tę wyjątkową niedzielę, jakiej od wieków żeśmy nie mieli i w kościele polskim i w ogóle powszechnym, dostajemy od Jezusa wyjątkową właśnie tę konkretną Ewangelię. Tę scenę ze świętego Jana. Rozmowa Jezusa z Samarytanką przy studni Jakuba. Wejdźmy zatem w tę scenę, kochani, i spróbujmy z niej wyłuskać coś dla siebie samych. Po pierwsze, już we wstępie czytamy, że Jezus usiadł przy źródle, przy studni Jakuba. To jest niedaleko miasta Sychar. I ten szczegół nie jest bez znaczenia. Bo w tym mieście, w którym dziś Jezus rozmawia z Samarytanką, przy tej studni, którą zbudował Jakub, wieki wcześniej Jakubowi zgwałcono córkę. Potem w tym mieście dwaj synowie Jakuba w akcie zemsty wymordowali wszystkich mężczyzn z tego miasta. Narobili Jakubowi kłopotu. Potem inni jego synowie złupili to miasto, bo było już bezbronne. Sychar było zdobywane przez Egipcjan. Nawet po jednym jego zdobyciu i zniszczeniu było odbudowywane ponad 100 lat. W takie miasto wchodzi dzisiaj Jezus w tej Ewangelii. Sychar jest miastem bardzo kryzysowym. I Jakuba życie równie kryzysowe, bo tak bardzo doświadczony. Studnie zaczynał budować, kopać, głęboką do dziś zresztą na 23 metry. Kochani, tak sobie myślę, czy Jakub, tak doświadczony wtedy, budując te studnie, kopiąc, czy on mógł mieć świadomość, że kiedyś, po kilkuset latach, ktoś przy tej studni pozna Boga? Że ktoś przy tej studni się nawróci, dotknie Mesjasza, zmieni patrzenie na siebie? Nie. Ale to chyba taki pierwszy dla nas sygnał, że jak się wejdzie dobrze w kryzys i w cierpienie i przeżyje je z pokorą w odniesieniu do Boga, to my nie wiemy, co w przyszłości Bóg planuje z owocami naszej pracy dzisiejszej. Pragnienie skłoniło Jakuba do tego, żeby studnie kopać, wody szukać. I po latach tam ktoś mógł się przemienić, doświadczyć miłości. Może te moje dzisiejsze i Twoje pragnienia i kryzysy też wymuszają na mnie i na Tobie coś, z czego w przyszłości ktoś skorzysta. Choć tego dzisiaj jeszcze nie wiem. Takie wezwanie do ufności, do trzymania się Jezusa, który patrzy dużo dalej w przyszłość niż ja i Ty. Kochani, wejdźmy teraz może też w tę rozmowę Jezusa z Samarytanką. To jest tyle szczegółów, tak zachwycających. Po pierwsze, Samarytanka jest w ogóle zdziwiona tym, że Jezus do niej mówi, jako Żyd i jako mężczyzna. Ona wręcz zaakceptowała to, że nie należy się jej zainteresowanie ani rozmowa. Jaka to była zbrodnia doprowadzić biednych Samarytan do lęku przed Bogiem, przed Żydami i ich Bogiem. Doprowadzić człowieka do poczucia niegodności. Doprowadzić człowieka do tego, że akceptuje to, że się z nim nie pije z jednej szklanki. Jaka to by była zbrodnia rezerwować Boga tylko dla wybranych. Rezerwować i odrywać Go od innych dzieci, które być może dzisiaj słabiej Go znają, bo nie miały takiej możliwości, by się w Nim rozkochać. A Jezus jest całkowicie zainteresowany tym pojedynczym człowiekiem. Poruszająca jest wręcz ta tęsknota Boga do ludzi. To pragnienie Jezusa, by być z człowiekiem. Ta Samarytanka się aż dziwi, mówi, jakżeż Ty ze mną rozmawiasz. Dosłownie czytamy w Ewangelii Jana, że Żydzi i Samarytanie nie utrzymują stosunków, tu jest napisane w tłumaczeniu, ale dosłownie usynchrontai, nie przystają do siebie, jakby nie synchronizują się. A Jezus, mimo że niesynchronizowane są te społeczeństwa samarytańskie z żydowskimi, od razu wchodzi w serce i w relacje z nią. Kochani, ona sama szła po tę wodę i czytamy we wstępie, że to było około godziny 6, czyli ich 6, nasza 12. Chodziło o ich miarę czasu od poranka. To był upał. Najgorszy skwar w południe. Czemu ten szczegół jest ważny? Kochani, bo nie chodziło się po wodę w południe, gdy to było najbardziej męczące, w największym skwarze. Po wodę chodziło się albo rano, albo wieczorem, gdy było jeszcze względnie przyjemnie. Rankiem szły kobiety po wodę do studni, często będących poza miastem. Tak było, a ona idzie i w południe, i sama. Jak myślisz, czemu? Bo nie chciała spojrzeń ludzi. Uciekała przed krzywdzącymi spojrzeniami innych kobiet, przed obmową, przed plotkami, bo mieszkała bez ślubu i w szóstym związku w życiu swoim już była. Zobacz, uciekała przed krzywdzącymi spojrzeniami ludzi, a w zamian dostała miłosierne spojrzenie Jezusa. I co mówi Jezus Samarytance dzisiaj? Czy On z nią wchodzi w dywagacje o jej moralności? W teologiczne rozmowy o kulcie? Czy ją przekonuje na siłę do tego, by się nawróciła na judaizm? Nic z tych rzeczy. Jezus powiedział tej kobiecie dzisiaj prawdę z miłością. Zobacz, i dał dwie wartości dzisiaj. Prawdę, tak, nie masz męża, i miłość, bo jej nie potępił. Jezus jej nie wytknął nic, nie wypomniał. Zainspirował, tak otulił miłością, że ona mu sama powiedziała prawdę. Jezus pokornie poczekał, aż ona sama wypowie mu swoje mroczne sekrety, czyli musiała mu zaufać. Co jest piękne, kochani, że gdy dochodzi w tej rozmowie do wątku kultu, oddawania Bogu czci, to Jezus nie tyle, że jej nawet nie nawraca na judaizm, co stwierdza ulotność obu kultów. Mówi jej tylko, że oba kulty są tak samo ulotne i że niedługo ani na ich górze, ani na jego górze nie będzie się Bogu czci oddawać. Doprowadza Samarytankę do prawdy. I tak trwają sobie w tej prawdzie przez chwilę. U Jezusa prawda i miłość łączą się w doskonałych proporcjach. I to jest dla mnie też piękna nauka od Jezusa na dziś, na przyszłość, żeby tak twórczo harmonizować prawdę i miłość, synchronizować prawdę i miłość, bo wtedy prawda ma szansę być rozwojowa, gdy się ją komponuje z miłością, bo prawdą bez miłości można zabić, bo prawda jest jak woda, można nią napoić, ale można nią utopić, można ją podać w szklance albo wylać z wiadra na głowę. Prawda podana z miłością, to jest klucz naszych relacji. W Jezusie się one wykwintnie komponują. Jezus sam jest miłością i sam jest prawdą. On nie pudruje, On nie udaje. Nie owija prawdy w bawełnę, ale owija serce w miłość i wtedy prawda może stać się owocna. I co się dzieje dalej, kochani, że kobieta biegnie do innych, przemieniona, odmieniona tym spotkaniem. Bo ona, przyjąwszy prawdę i miłość, stała się jakby monstrancją tych wartości. Pobiegła do ludzi i mówi, powiedział mi prawdę. Kobieta tak upodlona, z takim nieprzyzwoitym, powiedzielibyśmy, życiorysem, ale odmieniona, ona się przestała bać, jej oczy znów świeciły. Zobaczcie, powiedział mi prawdę, ale dał mi miłość. Powiedział mi, co uczyniłam, ale nie potępił mnie za to, co uczyniłam. Dlatego jej usta mówiły o prawdzie Jezusa, ale jej spojrzenie mówiło o miłości Jezusa. Bo gdzie miłość, tam mieszka Bóg. Bóg chce być blisko ludzi, kochani. Emmanuel, Bóg z nami. Zawsze z nami, nigdy przeciw, nigdy ponad, nigdy na dystans. Bóg wśród nas, taki skoncentrowany na człowieku. Zobacz, Jezus, którego dzisiaj też dotykasz, znasz, kochasz, nie przestał być tym wrażliwym człowiekiem. Bóg, człowiek, jest osobą tak bardzo niepowierzchowną, niepobieżną, głęboką osobą. I z Nim się kontaktuje w modlitwie, najprostszej, dzisiaj może nawet bardziej tej ukrytej w domu. Kochani, ja myślę, jestem nawet przekonany, że ten stosunek Jezusa do kobiety samarytańskiej to nie była Jego taktyka jakaś wykalkulowana, żeby ją zdobyć, nawrócić. O, otulę ją miłością, a wtedy ona zrobi mi dobry PR i więcej osób we mnie uwierzy. Nie. To była jego tożsamość, rozkochanie w człowieku. I może to jest właśnie dla nas klucz relacji. Może dlatego Jezus wpuszcza nas w ten kryzysowy Wielki Post z taką sceną, żeby nam przypomnieć, o co tak naprawdę chodzi w naszej wierze. Nie tylko o zewnętrzny kult i splendor, nie tylko o przynależność do instytucji, nie tylko o to, żeby siedzieć w ławce kościelnej i czuć się rozgrzeszony z tego tytułu, ale o to, żeby wnosić miłość także poza świątynię, do naszych rodzin, do naszych przyjaźni, do naszych relacji. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Jezus, proszony przez Samarytan, by został u nich, czytamy, zamieszkał z nimi 2 dni. Rozlała się prawda i miłość i Jezus zamieszkał na 2 dni. O, dokładnie tyle czasu mu potrzeba, żeby zmartwychwstać. Tyle czasu mu wystarczy, żeby wzbudzić życie, nawet w skale grobowej. Może dlatego te 2 dni Jezus chce spędzić pośród nich. I kochani, myślę, że w tym obecnym etapie, mimo że serce moje ludzkie skłania się ku poszukiwaniu szybkich odpowiedzi, to jednak warto być dalekim od wyciągania wniosków już teraz. Wnioski wyciągniemy później, ale żyć musimy już dzisiaj. Odpowiedzi znajdować będziemy później, ale wierzyć musimy już dzisiaj. I kochać trzeba już dziś, nie czekając, aż minie kryzys. I Jezus jest blisko nas także w tej sytuacji, gdy my nie jesteśmy blisko może kościołów, jako budynków. Możemy być blisko siebie i blisko Jezusa, który wykracza poza mury. Umie tak. Jezus jest Bogiem i ma taką umiejętność, żeby dotykać Twoje serce także dzięki modlitwie i duchowej komunii, bo komunia duchowa, którą tak wiele osób dziś przyjmie, ta praktyka, którą na nowo Kościół w tym czasie pielęgnuje, zobacz, sprowadzi na Ciebie skutki sakramentu, mimo że nie jest sakramentem. Jezus tak umie. Jezus tak potrafi. I w tym etapie rzeczywiście też, zobacz, możesz rozkręcić Twoje serce do zupełnie nowych przestrzeni. Nadać Twojej relacji z Jezusem zupełnie nowych barw. Przeżywać ją nieco inaczej niż dotąd. Ten czas, jak się go dobrze przeżyje, może okazać się bardzo płodny duchowo. Bo dzisiaj, kochani, wszyscy, nie tylko w Polsce, jesteśmy jakby ogłoceni z przynależności kolorów, barw, niezależnie od wspólnot, od upodobań liturgicznych, od tego, czy na rękę, czy na klęcząco, czy na rano, czy na popołudniu z gitarą przyjdę na mszę świętą. Nie, dzisiaj niezależnie od tego, wszyscy stajemy przed Bogiem jako Jego dzieci, zjednoczone w cierpieniu i w Niego zapatrzone, proszące Go pokornie. Może po to ten czas, żebyśmy się przestali kłócić o bzdury, zabijać o głupoty. Bo Jezus też to Samarytance dzisiaj mówi, że prawdziwy kult odbywa się w duchu i prawdzie. Może żeśmy zapomnieli trochę w naszej wierze i o duchu, i o prawdzie, za bardzo skupiając się na tym, co zewnętrzne i niekoniecznie duchowe, a pomijając to, co duchowe, niewidzialne, a najważniejsze. Może po to ten Wielki Post, także brutalnie to zabrzmi, Wielki Post, wstrzemięźliwość nawet od splendorowej liturgii wielkopostnej w tym czasie. Głębokiej, pięknej, oczywiście, że tak, ale jednak zewnętrznej. Żebyśmy przestali skakać do siebie nie wiadomo o co i kłócić się o rację i walczyć o rację, zamiast walczyć o miłość, o zgodę, o pojednanie, o szacunek do człowieka. O taki szacunek, jaki dzisiaj Jezus okazuje Samarytance, innowierczyni, bez ślubu żyjącej, niższej społecznie rangą, mieszkającej z facetem na kocią łapę. Jezus ją kocha i z nią rozmawia i daje jej miłość i prawdę. Teraz, kochani, jeszcze warto podjąć taki wątek, nasze relacje w mediach. Zobaczmy, że nawet to, co teraz się odbywa, nawet ta nauka rekolekcyjna jest przez wielu słuchana przed ekranem, na słuchawkach, dzięki mediom. Czemu to jest ważne? Bo zobaczcie, Jezus dzisiaj Samarytance daje prawdę i miłość w swoim słowie. Jak gdyby w tej scenie chce nam przypomnieć, jak wielką wartość ma ludzkie słowo. Nie tylko wypowiadane, ale też napisane. Słowem można zabić albo zbawić. Słowem mogę podnieść kogoś albo skrzywdzić. I tu jest doskonała wręcz intuicja Jezusowa jakby na ten czas dla nas i inspiracja dla naszego bycia w mediach ze sobą nawzajem. To jest pytanie o sposób naszej obecności, choć kategoria obecności może jest tutaj nadużyciem, ale powiedzmy tak, to jest pytanie o sposób naszej obecności w mediach, w mediosferze, w internecie. Bo niestety nam często towarzyszy takie przeświadczenie, że słowa nasze nabierają konkretnej wartości tylko wówczas, gdy są wypowiadane. A napisane, ale nie podpisane, to już niekoniecznie. A jednak słowo jest nośnikiem czegoś. Dlatego pytanie o dar słowa, dar mowy, jak jest wykorzystywany przeze mnie. Pytanie o kulturę, o higienę moich słów w internecie, gdzie dzisiaj jesteśmy może właśnie nawet bardziej obecni, częściej, więcej na co dzień niż przed kryzysem. Zobaczmy też, kochani, jak wiele w tym czasie, paradoksalnie, w czasie bólu i trudu, jak wiele dobra się wydarza też dzięki tym kanałom. Zobaczmy, tymi kanałami medialnymi dzisiaj płynie tyle prawdy, tyle też Słowa Bożego, tyle przekazu Ewangelii, tyle komunikacji między nami, zapewnień o modlitwie i troski. Czuwaj nad sobą, uważaj na siebie, zostań w domu, synu, córko, kochanie. Siedź, nie wychodź. To jest jakieś dobro. A Bóg mieszka w dobru. I my dzisiaj jesteśmy obecni bardzo w mediach, ale skoro nas tam dużo ludzi, to i miłość jest tu w cenie. Bo tam, gdzie są ludzie, warto by była też kultura osobista. I może też ta scena dzisiejsza tego przepięknego dialogu Jezusa z Samarytanką jest taką inspiracją dla nas, żeby przestać zajmować stanowiska, a zacząć zajmować się własnym sercem. Wczoraj po południowej godzinie jednej wszedłem na jeden z portali i od półtorej godziny wisiała już tam informacja o tym, że no tam jeden z naszych biskupów podjął decyzję taką, a nie inną. Patrzę, półtorej godziny temu informacja wrzucona. 2000 reakcji. Kilkaset komentarzy. Przejrzałem celowo. Tak dla siebie też. Wszystkie. Miałem na to czas akurat wczoraj, jak pewnie większość z nas. I tak przeglądam i sobie myślę, matko, w obliczu nawet takich sytuacji, ile niepotrzebnej agresji, no agresji czasem, może nie zawsze, ale na pewno dużo emocji. Parole, parole, parole. Kochani, Marshall Rosenberg w swojej książce Komunikacja bez przemocy dużo pisze o tym, że zdolność do wyrażania poglądów bez gardzenia innymi to jest już jeden z wyższych leveli w ogóle, wyższych etapów dojrzałości społecznej, indywidualnej. Nie muszę mieć racji we wszystkim, ani wylewać całego swojego znerwicowania gdzieś tam na innych. Choć wiadomo, jest w nas lęk, bo te emocje tak skrajnie często wyrażane są wyrazem jakiegoś tam lęku, który w sercu zagościł. Ale Jezus nie gardził człowiekiem. Mówił prawdę, miał rację, choć nie zawsze był w większości, ale rację zawsze miał. Ale nie gardził, nie gardził. On dzisiaj siada zmęczony przy studni ze zmęczoną życiem kobietą. On płacze z płaczącymi, śmieje się ze śmiejącymi. Jest z człowiekiem. Czasem ucieka do ciszy, przeprawia się na drugi brzeg, ale z drugiej strony umie być przy drugim człowieku z miłością i prawdą, a nie tylko z racją bądź jakimś zagniewaniem. I tak sobie myślę, kochani, zobaczmy, że ten rok 2020 jest rokiem rocznic i to ważnych rocznic. Przecież już za kilkanaście dni w sumie 10. rocznica naszej wspólnej tragedii. Wspólnej każdego człowieka. Nie tylko z jednej bądź z drugiej strony. Scen poglądowych czy politycznych. Nie, to wspólna tragedia. 100 lat urodzin naszego wspólnego rodaka Karola Wojtyły. 100 lat cudu nad Wisłą, który wszystkich nas, do dzisiaj zresztą jakoś ukierunkowuje, uratował. Jeśli by to miały być kolejne okazje do zabijania się słowem, to może nawet lepiej, że my pokornie wejdziemy w te rocznice. Bolesne, ale może ku uzdrowieniu, ku uleczeniu. Żebyśmy w tym czasie bardziej pielęgnowali rocznice, a nie różnice. A zanim pielęgnować będziemy tradycję, żebyśmy najpierw pielęgnowali też własne serca. Poprzez miłość i osobistą relację z Jezusem. Może właśnie przez to, że więcej w tych dniach, kochani, siedzimy w mediach, to do tych mediów troszkę więcej skapnie tej wrażliwości. Zresztą już kapie, bo widać, ile tam też dobra dzieje się w tym czasie. Może to taki wielki post dla nas, celowo po to dany też od Boga, żeby się media stały dla nas miejscem spotkania, żeby przestały być ringiem, żeby te fora internetowe rzeczywiście były forami, miejscem wymiany, a przestały być areną, stały się parkiem, gdzie spacerujemy koło siebie i dajemy sobie też szacunek, więcej delikatności. I kochani, już na koniec to wezwanie Jezusa do oddawania Bogu czci w duchu i w prawdzie. Duch i prawda. Rzeczywiście te dwie sfery wartości chyba najważniejsze w wierze i w relacji z Bogiem. Bo relacja z Bogiem przeżywana nie w duchu, a tylko zewnętrznie, bądź bez prawdy, jest skazana na porażkę, staje się fanatyzmem jakimś. Może o tym zapomniałem, że w życiu codziennym, tak bardzo skoncentrowanym czasem na półprawdach, ćwierćprawdach, postprawdach, jednak prawda odgrywa najważniejszą rolę. A prawda to jest coś więcej niż brak kłamstwa. Tak jak światło jest czymś więcej niż brak ciemności. Prawda to jest odniesienie się do całego kontekstu, uwzględnienie intencji, wejście w serce i w sumie to umie tylko Jezus. Dlatego moje życie w prawdzie to jest trzymanie się Jezusa, który jest prawdą. I troska o ducha, tak pięknie, zresztą nie tylko kardynał Sarach, ale i papież Benedykt o tym, duchu liturgii. A za dużo może w naszej liturgii splendoru ostatnio, a za mało tego ducha. Może liturgia dla niejednego z nas stała się również biczem do tego, żeby innymi gardzić, porównywać się z innymi. I za dużo gadania i zawłaszczania sobie Boga do konkretnych liturgicznych form. I za dużo zawłaszczania sobie prawdy, a za mało wsłuchania się w Jezusa, który jest prawdą. Bo prawda to nie jest lina, którą się da przeciągnąć na swoją stronę. Prawda to nie jest nagroda za bycie w większości. I duch to jest coś więcej. Więcej niż tylko i wyłącznie karmienie zmysłów pięknem liturgii, choć tak ważnym. Może chce nam Jezus na nowo akcenty odpowiednio porozkładać, żebyśmy troszcząc się o to, co widzialne, jednak na pierwszym miejscu stawiali w naszej relacji z Bogiem to, co niewidzialne. Bo w tym, co zewnętrzne, materialne, widzialne, łatwiej się popisać. Tu łatwiej o złudny spokój, odhaczyłem, było pięknie, przemodlone, jestem super już wierzącym. I opuszczam świątynię, często gardząc celnikami czy jawnogrzesznicami, którymi Jezus nie gardził, które wyprzedzają nas w drodze do nieba. Nagle, kochani, nasza wiara staje wobec nagiej prawdy. Jak wygląda moja relacja z Jezusem osobista dzisiaj? Gdy już nie mogę tak swobodnie nakarmić mojego serca pięknem liturgii, spotkań z ludźmi. Czy Bóg zaczął mniej być obecny? Nie. Czy przestał być Bogiem? Nie. Pragnie, żebym się z Nim spotkał w świątyni serca mojego, bo może w niej zbyt rzadko już ostatnio bywam. Bóg jest obecny w tym, co się dzieje i będzie nas prowadził i nas nie zostawi. Mniej pokarmu dla zmysłów, a więcej osobistej relacji z Jezusem w tym czasie, bo ona nadaje wartość mojej wierze, relacja osobista z Jezusem. Tak sobie myślę, kochani, że może rzeczywiście, żeśmy sobie trochę tam każdy w Kościele pozawłaszczał Jezusa, a Kościół jest Jego, a my jesteśmy wszyscy Jego dziećmi tak samo. Tak samo. To jest fascynujące w Jezusie też, że On w tej rozmowie z Samarytanką dzisiaj tak naprawdę uzdrowił nie tylko ją, ale też jej sąsiadów, którzy nią gardzili często. Uzdrowił ich z fanatyzmu, dając jej miłość i prawdę, także innym dał prawdę o nich. Ona powiedziała im prawdę i jej uwierzyli. Na nowo się stała wiarygodna. Jezus przywrócił tej kobiecie wiarygodność mimo jej przeszłości i uzdrowił fanatyczne podejście jej bliźnich. Bo nie wolno było z nią gadać i tak dalej, to jeszcze z Samarii, to jeszcze kobita, to jeszcze niewierząca tam, tak jak my, no i co, no i co. Można kochać nawet, gdy są różnice. Jezus chce na nowo zdobyć nasze serca, a nie tylko przynależność do instytucji. Chyba w tym kryzysie Jezus ma szansę zyskać wielu gorliwych, pięknych, nowych, pobożnych wyznawców skoncentrowanych sercem na Nim, a nie tylko tym, co zewnętrzne. I cenne by pewnie było nie widzieć tylko zła dookoła i trudów i tylko krytykować, ale też dostrzegać dobro, które się wydarza. Na co komu termometr, który pokazuje tylko ujemne temperatury? Ja chcę też dodatnie widzieć, plusy widzieć. Do jakiego dobra jesteśmy zdolni jako ludzie, jako społeczność? Mamy okazję teraz też pięknie współpracować na linii my, obywatele, rząd, Kościół, współpraca. Ile dusz się rozwinie przez praktykę duchowej komunii? Nowe przestrzenie dobra się pojawiają, bo umiemy sobie pomagać, na nowo się o siebie troszczyć. Wiele miłości i wyrozumiałości zstępuje i w media, i poza media. I wiele sporów odchodzi na dalszy plan. Jak to pięknie przeżyjemy, to jest szansa, że możemy dojrzeć. Jak ten kryzys przeżyjemy dobrze, to tak jak studnia Jakuba, on może nawet w kolejnych wiekach dawać ludziom okazję do dobra. Nie wiemy, co Bóg planuje. Prosimy Cię więc, Panie, epidemia niech się skończy, ale szacunek niech zostanie. Choroba niech się skończy, ale dyscyplina, cierpliwość niech zostaną. Pandemia niech ustąpi, ale wrażliwość, pomoc, wyrozumiałość niech już nie ustępują. Wierzymy, Jezu, że zanim nas wyleczysz z COVID-19, to nas masz szansę teraz wyleczyć z fanatyzmu, z oziębłości wiary też, z panikowania. Dziękujemy Ci, że w tej dzisiejszej scenie pokazujesz nam, jaki jesteś, Jezu, skoncentrowany na prawdzie i na miłości.